Drodzy Państwo, jak to w ostatnim czasie bywa, online spotkanie z naszymi gośćmi, a temat, który chcemy Państwu w ten wieczór zaproponować, pamięć o ofiarach Katynia i sowieckich wywózkach. Naszymi gośćmi są pani Monika Szarejko, kierownik działu wystaw Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witamy bardzo serdecznie na naszej antenie.
Dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim.
Dobry wieczór, szczęść Boże. I dr Marcin Zwolski, kierownik działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witamy również i pana serdecznie.
Szczęść Boże.
W pierwszej części mieliśmy okazję rozmawiać z panem dyrektorem, panem profesorem Wojciechem Śleszyńskim. Mówiliśmy też o ofiarach zbrodni katyńskiej i sowieckich wywózkach. Chciałem zapytać, jak Państwo postrzegacie ideę powstania Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, też miejscu szczególnym, bo tak to, co pan dyrektor mówił, no to nie ma lepszego miejsca na lokalizację, gdy mówimy o tak dramatycznych chwilach dla wielu Polaków, którzy właśnie na bocznicach kolejowych tu rozpoczynali tą dramatyczną podróż na Syberię i do Kazachstanu.
No cóż, my oczywiście nie wyobrażamy sobie, żeby takie muzeum powstało w innym miejscu. Akurat nie uczestniczyliśmy w wyborze tego miejsca do powołania muzeum, ale myślę, że koleżanka zgodzi się ze mną, że uważamy ten wybór za nad wyraz trafny. Rzeczywiście to miejsce jest świadkiem bezpośrednim tych wydarzeń. Białostoczanie kojarzą dawny dworzec Polecki, miejsce, które właśnie kojarzy się w większości z tymi deportacjami. Wiedzą o tym, że transporty odjeżdżały z tego właśnie dworca, natomiast niewielu białostoczan zdaje sobie sprawę z tego, że same transporty nie były na tym dworcu ładowane. Tak naprawdę cały skład pociągu, te wszystkie wagony znajdował się na bocznicy kolejowej. Ta bocznica kolejowa niemalże przylegała, niemalże dochodziła do właśnie obecnego budynku Muzeum Pamięci Sybiru. To był wówczas magazyn wojskowy, polski magazyn wojskowy z lat 30. Dzisiaj te części bocznicy, niektóre są już rozebrane, także ciężko to zobaczyć, natomiast na starych mapach, na starych zdjęciach dokładnie to jeszcze widać. Także gdyby te mury mogły mówić, to na pewno mogły nam tę historię bardzo, bardzo dokładnie opowiedzieć. Zresztą same te magazyny wojskowe, bo magazyn, w którym zostało urządzone muzeum, jest tylko jednym z pięciu magazynów. Wszystkie te magazyny były oczywiście zajęte przez służby sowieckie i przez Armię Czerwoną i no do końca nie wiemy, jaka była ich rola w okresie prowadzenia deportacji, ale niewykluczone, że większe niż nam się wydaje. Być może cała obsługa tych transportów na przykład korzystała z tych magazynów, a być może nawet w jakiś sposób były tam magazynowane rzeczy bądź osoby, które były przygotowane do deportacji. Tego oczywiście nie wiemy aż tak dokładnie, ale miejsce jest wybrane świetnie i zresztą bardzo też dobrze zaaranżowane, bo ta bocznica została doprowadzona do wnętrza budynku. Widzowie telewizji Trwam mieli dzisiaj okazję zobaczyć, bo pan dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński, występował właśnie w tym miejscu, gdzie tory wchodzą do wnętrza budynku, gdzie jest postawiony wagon, prawdziwy, historyczny wagon rosyjski, zwany Piepłuszką. To właśnie w takich wagonach deportowanych wywożono na wschód i te tory w sposób symboliczny wchodzą na ścianę, kierują się w stronę nieba, kierują się w dal. Także ten budynek został zaprojektowany w taki sposób, żeby łączyć architektonicznie, symbolicznie te miejsce od razu od wejścia, pokazywać jego historię.
to muzeum, tworzone muzeum w Białymstoku, Muzeum Pamięci Sybiru, to nie tylko polska, ale również europejska instytucja inicjująca i prowadząca badania naukowe oraz działania edukacyjne dotyczące szeroko rozumianej tematyki syberyjskiej. Pani Moniko, pani też jest odpowiedzialna za wystawy, też jest przygotowywana ta główna wystawa, muzeum otwarte dla zwiedzających, no, planowane jest na 17 września tego roku.
Rzeczywiście w tym symbolicznym dniu 17 września, kiedy to rozpoczęła się dla nas bardzo krwawo wojna, tak, ZSRR wydało nam ten krwawy okres pracy. Chcielibyśmy w sposób szczególny przypomnieć Polakom tym wydarzeniu i jednocześnie rozpocząć działanie naszego muzeum w sposób bardzo formalny i uroczysty. Natomiast my pracujemy już od blisko 4 lat nad formą tego muzeum, które, tak jak powiedział, jest międzynarodowe, no, na pewno europejskie. I skupiamy się nie tylko na wystawie stałej, wcześniej prowadziliśmy działalność bieżącą, natomiast rzeczywiście ostatnie miesiące to okres szczególnych wysiłków, które mają zaowocować otwarciem wystawy stałej 17 września. Oczywiście, o ile szczęśliwie wszyscy przetrwamy ten najtrudniejszy okres epidemii, jakby warunki sanitarne nam na to pozwolą. I rzeczywiście pracując nad wystawą stałą, już przystępując do pracy, mieliśmy taki wątek zagraniczny w temacie, dlatego że projektantem samej wystawy była firma belgijska Tempora. To był autor naszego projektu, który no jakby wymagał też szeregu dopowiedzeń i przepracowań ze strony i zespołu merytorycznego, i zespołu zajmującego się edukacją i organizacją miejsca całego muzeum. Także wiele godzin tak naprawdę spędziliśmy na tym, żeby to wszystko, co było czystą aranżacją przestrzeni, wypełnić treścią. Treścią będącą narracją słowną całej wystawy oraz treścią, na którą składały się obiekty, które lokowaliśmy w poszczególnych miejscach naszej wystawy, zarówno zabytki, bezcenne zabytki, które gromadziliśmy przez kilka lat w naszych magazynach, jak i repliki, pewne kopie, ze względu na to, że no nie wszystko byliśmy w stanie przedstawić w oryginale. I w tej drodze wspomagali nas nie tylko nasi Sybiracy mieszkający w Polsce, ale też Sybiracy i ich potomkowie z innych części świata. Wspomagali nas też naukowcy z innych krajów, spore zasoby pozyskaliśmy z archiwów i muzeów na terenie Rosji, Ukrainy, częściowo z Białorusi. Zwracaliśmy się oczywiście też do zachodnich przyjaciół, muzealników i archiwistów i ze Stanów Zjednoczonych. Głównie filmy pozyskiwaliśmy z Wielkiej Brytanii. Także kontakty nasze w ostatnich miesiącach pracy stały się bardzo międzynarodowe, bo praktycznie wiedzy i materiałów, które mogłyby w jak najwierniejszy sposób oddać temat, poszukiwaliśmy wszędzie. To też ta lista kontaktów stała się dość obszerna. Miejmy nadzieję, że oczywiście i z instytucjami, i z osobami prywatnymi często podtrzymamy je także na kolejnych etapach funkcjonowania naszego muzeum. Także nasza wystawa rzeczywiście w wielu aspektach zyskała ten wymiar międzynarodowy. No i sam jej kształt no, też pozwala zwiedzić ją przedstawicielom wielonarodowości, bo chociaż konstruowaliśmy opisy w języku polskim. Oczywiście cały zespół pracował głównie w języku polskim. To też przetłumaczyliśmy wszystkie napisy informujące, zarówno merytoryczne, jak i tak organizacyjne zadania na język angielski. I też taka typografia całego muzeum została przygotowana nie tylko w języku angielskim, ale również w języku rosyjskim, żeby też nasi wschodni sąsiedzi poczuli też naszą gościnność.
Muzeum ma nie tylko zachować, ale również przekazać przyszłym pokoleniom pamięć o doświadczeniach Sybiru jako symbolu takich i carskich, i stalinowskich represji, przybliżać dzieje społeczności w dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. Czasem się tak zastanawiamy, czy warto tworzyć takie instytucje jak właśnie muzea, wystawy, edukować, tak myślimy, o tym, co działo się już ponad 80 lat temu.
Zdecydowanie warto. Zdecydowanie warto, dlatego że współczesne muzea pełnią głównie rolę edukacyjną. Tak naprawdę muzealnik, edukator w takiej placówce jak nasza zadaje sobie codziennie pytanie, jak przekazać odbiorcy w sposób przyjemny, przyjazny, zrozumiały tą wiedzę, którą posiada na podstawie literatury i na podstawie tego, co ma zgromadzonego w swoich muzealnych magazynach. I dzisiejszy świat daje nam szereg możliwości, które nawet właśnie w warunkach pandemicznych pozwalają to czynić. Jednak technika multimedialna, komunikacja internetowa i taniość tak pewnych rozwiązań sprawiają, że w tej chwili z przekazem możemy trafić do bardzo szerokiego grona odbiorców. Co więcej, ten odbiorca jest różny, bo to są ludzie młodzi, są ludzie dojrzali, są ludzie starsi. Są ludzie też o różnej percepcji, tak? Są bardziej zainteresowani tematem, mniej zainteresowani tematem, czasami w ogóle nie zainteresowani tematem, ale właśnie poprzez media społecznościowe głównie do takich osób również staramy się docierać. I kwestia tylko dopasowania narzędzia i pewnych treści jest jakby takim zadaniem dla nas. Wystawa, również wystawa stała naszego muzeum, również została pomyślana w taki sposób, aby każda grupa naszych odbiorców mogła znaleźć w niej coś dla siebie. Stąd też, poza tym, co wydaje nam się też kwintesencją naszej pracy codziennej, czyli zabytki, czyli relacje, które od wielu lat są prowadzone, staramy się przekazać zarówno w tej formie fizycznej, czystej, jako zabytku obiektu w muzeum, ale też staramy się wykorzystać je w narzędziach multimedialnych. Na naszej wystawie są projekcje, które wykorzystują treści historyczne. Są kioski, w których wykorzystujemy dość obszerne zbiory fotograficzne, zbiory relacji, zdjęcia naszych zabytków, które fizycznie nie zmieściły się po prostu też na wystawie. Mamy do dyspozycji zwiedzających bardzo ciekawie przygotowany audioguide. Nie wiem, czy nie będzie nadmiernym stwierdzeniem szczegółów, jeżeli powiem, że jest to w sposób szczególny przygotowany taki elektroniczny przewodnik po wystawie, dzięki któremu zwiedzający będzie mógł nie tylko ją poznać, ale jeszcze w bardzo sposób dogłębny przeżyć tą wystawę. Mamy ciekawe pomoce do edukacji dzieci, młodzieży i tak naprawdę osób dorosłych, które w sposób interaktywny z kolei, zaangażowanie osoby dysponującej właśnie takim tabletem, poprowadzą po treściach wystawy w sposób zadaniowy, poprzez gry, poprzez quizy. Także myślę, że poprzez szereg różnorodnych form trafimy do dość szerokiego grona odbiorców i miejmy nadzieję, w jaki sposób będzie on usatysfakcjonowany tym, że zechciał przyjść, zgłębić temat, zainteresować się naszą działalnością.
Dziękuję. Panie doktorze?
No ja mogę się tylko zgodzić. Zresztą powiem szczerze, że jako historyk pytania o to, czy warto jest badać i upowszechniać historię, zawsze te pytania powodują u mnie lekki uśmiech i zażenowanie. Ja robię to zawodowo. Natomiast czy warto? No, mogę oczywiście mówić bardzo długo o tym, że poznawanie historii pozwala nam lepiej rozumieć otaczający świat, pozwala nam nawet przewidywać pewne rzeczy, które mogą nastąpić, z tego względu, że tak naprawdę wszystko, co przeżywamy kiedyś gdzieś w jakiś sposób już się wydarzyło i kwestia znania historii pozwala nam lepiej się do wszystkiego przygotować. Ale użyję innego argumentu. Muzea tak naprawdę przeżywają teraz rozkwit. Wiele muzeów, które powstało w ostatnich latach w Polsce, dowodzi, że warto ich inwestować w kolejne muzea, bo odbiorcy po prostu tego oczekują. Nie jest tak, jak nam się często wydaje. Wiele osób lubi narzekać, że Polacy nie chcą znać historii, że szczególnie młodzież nie interesuje się historią. Nie jest to do końca prawdą. Właśnie te najnowsze muzea dowodzą, że jest wręcz przeciwnie. Ja posłużę się tylko przykładem Muzeum II Wojny Światowej, które jest jednym z tych, które powstało w ostatnich latach. W tym muzeum, w warunkach normalnych, oczywiście teraz mamy pandemię, ale przed jej wybuchem, te muzeum odwiedzało dziennie po 3-4 tysiące osób. Także to jest ogromna liczba. No, w ciągu 2 lat milion zwiedzających przetoczyło się przez te muzeum. Także to pokazuje, że zapotrzebowanie jest. Tych ludzi nikt nie zmuszał, żeby się w tym muzeum pojawili. Oni chcieli tam przyjść, chcieli poznać historię, popatrzeć na nią troszkę inaczej, bo oczywiście takie muzea, jak również nasze, nie pokazują historii w sposób klasyczny, nie pokazują, to nie jest książka historyczna, którą trzeba się wczytać, która często jest trudna, którą często niełatwo zrozumieć. To jest historia pokazana w sposób obrazowy, za pośrednictwem tych wszystkich środków przekazów, o których właśnie koleżanka wspomniała. Także ona, te formy potrafią uczyć historii w sposób atrakcyjny. I jestem przekonany, że nawet osoby, które tak średnio się interesują historią, trochę pamiętają może ze szkoły, jeśli zdecydują się odwiedzić nasze muzeum, to spojrzą na to wszystko inaczej i zrozumieją, że historia nie jest czymś takim odległym, co w ogóle nas nie powinno interesować. To jest to, co nas dotyczy. Przecież my pokazujemy rzeczy, które dotyczyły czasem naszych rodziców, czasem naszych dziadków, czasem dalszych krewnych. Większość tych eksponatów, które posiadamy, które pokazujemy, dostaliśmy od ludzi, dla których były relikwiami, którzy albo sami przywieźli je na przykład z Syberii czy z Kazachstanu, albo należały do ich rodziców. Także to są rzeczy, które łączą nas tutaj dzisiaj będących z historią, która działa się bardzo, bardzo niedawno temu i która ma ogromny wpływ na nas do dzisiaj. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę nasze różne kontakty międzynarodowe naszego państwa dzisiaj, bardzo często na nie rzutuje historia. Żeby to wszystko zrozumieć, dlaczego z pewnymi krajami dogadujemy się lepiej, z innymi dogadujemy się czasem troszkę gorzej, trzeba sięgnąć trochę do historii i wtedy można to wszystko zrozumieć.
No właśnie, teraz trochę do historii. Dziś pamięć o ofiarach Katynia i sowieckich wywózek, nasz temat. Od jakiegoś czasu, od 2007 roku, mamy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wśród tych, którzy zostali zamordowani, jeńców wojennych, byli żołnierze Wojska Polskiego, profesorowie, lekarze, prawnicy, inżynierowie, powiemy elita. I teraz, gdyby Państwo też mogli, my wielokrotnie ten temat podejmujemy na antenie i nawet w dniu, kiedy przeżywaliśmy ten Dzień Pamięci, podobnie było, ale właśnie ofiary te z Katynia i sowieckie wywózki. Tych wywózek też było kilka. Ta druga, o której też chociażby dzisiaj po 18:15 z panem dyrektorem wspominaliśmy, to już 81. rocznica tej drugiej masowej deportacji obywateli Rzeczypospolitej w głąb Związku Sowieckiego, też jest jakby tak powiemy, one są dwie, obydwie te wydarzenia i ofiary Katynia, to co działo się w Katyniu i to co działo się właśnie na dalekiej Syberii, w Kazachstanie, ta druga deportacja, one są w jakiś sposób też z sobą powiązane, panie doktorze.
Tak, oczywiście cały system represji sowieckich, który dotknął polskich obywateli począwszy od września 1939 roku aż do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941. Cały ten system był w pewien sposób przemyślany i powiązany, ale tak jak ksiądz redaktor powiedział, tutaj związek bezpośredni pomiędzy zbrodnią katyńską a drugą deportacją jest nie do podważenia. Zbrodnia katyńska, której przyczyn do końca tak naprawdę nie znamy, bo znamy oczywiście dokumentację szczegółową, w jaki sposób do tej zbrodni doszło. Mamy pewne swoje podejrzenia, pewne hipotezy, natomiast z tej dokumentacji wprost nie wynika, jaka była bezpośrednia przyczyna, żeby akurat te 22 niemalże tysiące osób zamordować. Przypomnę, że nie wszyscy jeńcy choćby z tych trzech obozów zginęli, jak też nie wszyscy więźniowie byli rozstrzelani. Także w jakiś sposób wyselekcjonowano te osoby. I tutaj nie mamy pełnej wiedzy, dlaczego akurat te osoby, dlaczego władze sowieckie zdecydowały się na tak drastyczne rozwiązanie. Natomiast wiemy, że ta zbrodnia miała bezpośredni związek z drugą deportacją. Każda z tych czterech wielkich deportacji, o których uczy nas historia, miała swoje przyczyny. Każda dotyczyła konkretnych grup ludności. Druga deportacja w ogromnej, przeważającej mierze, to powiedziałbym w 90 kilku procentach, dotyczyła rodzin ofiar zbrodni katyńskiej. W tym samym momencie były podejmowane decyzje, w tym samym momencie te decyzje były realizowane. Czyli wtedy, kiedy rozpoczęły się egzekucje w czasie tak zwanej zbrodni katyńskiej, wtedy też rozpoczęła się druga deportacja. No tutaj wydaje się, że motywacja podjęcia tej akcji deportacyjnej mogła być tylko jedna. Oczywiście w dokumentacjach ona nie jest powiedziana, w dokumentacji nie jest powiedziana wprost. W dokumentacji Sowieci mówią tutaj o tym, że chcą się pozbyć z tego terenu swoich zatwardziałych wrogów i tutaj wymieniają tych wrogów. Natomiast de facto nie pozbywają się tychże wrogów, czyli jak wymieniają policjantów, czyli jak wymieniają oficerów, tylko pozbywają się ich rodzin. Pozbywają się rodzin z tego terenu, domyślamy się, że dlatego, aby nikt się o ofiary nie upominał. Zlikwidowanie 22 tysięcy osób mogło się Sowietom udać w tajemnicy, ale żeby tę tajemnicę utrzymać dłużej, trzeba było zadbać o to, żeby nikt o te osoby się nie upominał. Wiadomo, że jeśli te rodziny zostałyby na miejscu z obozami jenieckimi, rodziny prowadziły korespondencję. Ta korespondencja była ciągła. W związku z czym w momencie, jeśli ta korespondencja urwałaby się nagle z dnia na dzień i wszystkie rodziny tych jeńców, więźniów razem zorientowałyby się, że od tego samego dnia, od tego samego okresu nie dostają odpowiedzi od swoich ojców, dziadków, wujów, stryjów, zorientowaliby się, że stało się z pewnością coś strasznego. W związku z tym usunięto ich z tego terenu, wywieziono ich daleko stąd, do sowieckiego Kazachstanu, żeby te zerwanie kontaktu nie spowodowało takiej zdecydowanej reakcji. Te osoby miały w Kazachstanie zająć się swoimi problemami, były tam rzucone naprawdę w bardzo ciężkie warunki. Pamiętajmy, że skoro mężowie, ojcowie ginęli w czasie zbrodni katyńskiej, któż został wywieziony? Zazwyczaj były to matki z dziećmi. Czasem też jacyś staruszkowie razem, jeśli babcia, dziadek razem mieszkali, też byli wywożeni. Natomiast w większości przypadków osobą, która miała utrzymać rodzinę przy życiu na tej deportacji, była kobieta, była matka i to bardzo często nie nawykła do ciężkiej pracy fizycznej. Pamiętajmy, że w okresie II Rzeczypospolitej oficerowie wojska to była poważna elita, w związku z czym żony tych oficerów zazwyczaj zajmowały się domem zwyczajowo, natomiast raczej nie pracowały fizycznie. Podobnie tak jak ksiądz redaktor powiedział, część osób rozstrzelanych to była rzeczywiście polska elita, to byli profesorowie, to byli lekarze, prawnicy. Ich żony też zazwyczaj dbały o dom. I teraz raptem znalazły się w sowieckim Kazachstanie, trafiły do kołchozu, gdzie dowiedziały się, że żeby przeżyć, żeby utrzymać przy życiu siebie i twoje dzieci, muszą ciężko fizycznie pracować, bo w Związku Sowieckim kto nie pracuje, ten nie je. To były sytuacje dramatyczne i rzeczywiście część z nich po prostu nie miała czasu, siły, możliwości, żeby myśleć o tych mężach czy ojcach i oni nie wiedzieli, że ich mężowie, ojcowie nie żyją. Niejednokrotnie dowiedzieli się o tym dopiero po latach, w 1946-1947 roku, kiedy wrócili do Polski. Dopiero wtedy bardzo często dowiedzieli się o zbrodni katyńskiej. W tej akcji deportacji była jeszcze jedna niesamowita perfidia służb sowieckich. Otóż bardzo często, żeby uniknąć jakichś sytuacji dramatycznych, bo do takich sytuacji dramatycznych dochodziło, znamy takie sytuacje, gdy Sowieci przychodzili po tę żonę wojskowego, ona mówiła, że nigdzie nie pojedzie i potrafiła targnąć się na swoje życie. Były przypadki tego typu udokumentowane. W związku z tym, żeby uspokoić nastroje i żeby spowodować, że te rodziny spokojnie pójdą do wagonu, spokojnie dadzą się do tego wagonu załadować, bardzo często używano argumentu takiego, że jedziecie do swojego męża, jedziecie do swojego ojca, my was do niego zawieziemy. W związku z czym te rodziny bardzo często pakowały się już dużo spokojniej, dobrowolnie udawały się na dworzec, żeby wsiąść w ten pociąg, bo nieważne, gdzie ten mąż czy ojciec się znajdował, one chciały do niego dołączyć.
Pani Moniko?
Ja oczywiście odnośnie historycznych wydarzeń związanych z tą drogą wywózką i oczywiście mordem katyńskim, no jakby nic nie mogę dodać, tak? Natomiast te tragiczne wydarzenia są corocznie przypominane. Pamiętamy o ofiarach zarówno drogi wywózki, jak i zbrodni katyńskiej. I poza jakby kluczowymi uroczystościami, które skupiają się przy pomniku mordu katyńskiego w Białymstoku, gdzie corocznie zapalamy znicz, składamy kwiaty wspólnie z naszym dyrektorem. Staram się oczywiście w jakiś sposób bądź edukacyjny, bądź w formie jakiegoś wydarzenia artystycznego upamiętniać ten dzień i jego ofiary.
A jakie inicjatywy, chociażby bieżącego roku, czy jakieś cykliczne państwo też sobie czy proponujecie, co przygotowujecie, prawda, w jaki sposób czcicie tę pamięć?
W zeszłym roku ze względu na to, że była to okrągła 80. rocznica zbrodni katyńskiej, mimo oczywiście zaostrzeń pandemicznych, przygotowaliśmy wystawę Katyń pamiętamy. Była to wystawa plenerowa poświęcona tym wydarzeniom. W ramach tej wystawy oczywiście nakreśliliśmy okoliczności zbrodni. Oczywiście wspomnieliśmy o wielkości zbrodni, wymieniliśmy miejsca przetrzymywania oficerów, jak i miejsca masowych mogił. Oczywiście było to zilustrowane i tą wystawę można było oglądać w miesiącach letnich w jednym z podziemi naszego kościoła świętego Kazimierza Królewicza. W tej stronie, ze względu też na tej wystawie, ze względu na warunki pandemiczne, towarzyszyła też strona internetowa, która była taką formą wirtualnej wystawy. Z tego względu, że no, nie chcielibyśmy, by tak ważna data w tych warunkach pandemicznych też pozostała bez większego echa, a wiadomo, że pewne grupy zagrożone tak miało utrudniony dostęp do wszystkiego, co się mogłoby w normalnych warunkach wydarzyć w sferze publicznej. To też z myślą o tych osobach przygotowaliśmy wystawę w formie internetowej. I do tej pory tą wystawę można sobie przejrzeć na stronie www.katynpamiętamy.com, do czego oczywiście wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam. W okolicznościach już 81. rocznicy, a w tym roku również ze względu na trudne warunki pandemiczne uczciliśmy ofiary zbrodni katyńskiej i drugiej wywózki takim symbolicznym wydarzeniem, jakim było zareklamowanie naszego najnowszego wydawnictwa, właśnie skierowanego do ludzi młodszych, do młodzieży. Mianowicie wydaliśmy komiks, który jest poświęcony ofierze drugiej wywózki. Ten komiks jest autentyczną oczywiście historią pani Danusi Pietrzak. Pani Danusa Pietrzak jako dojrzała kobieta spisała swoje wspomnienia, które oczywiście sięgały jeszcze okresu przedwojennego. Kończyły się tak naprawdę na w czasach jej starości. Natomiast to, co dla nas oczywiście też było clue całej historii i jakby zwrócenia na te relacje uwagi, były jej oczywiście doświadczenia Sybiru i miłość, która wplątała się tak to okrutne doświadczenie. I symbolicznie 13 kwietnia oddaliśmy naszym czytelnikom do ręki tom pierwszy komiksu pod tytułem Sybir – Moja historia. Jest to wydawnictwo bardzo, bardzo ładne, przede wszystkim estetyczne, w twardej oprawie, piękne ilustracje, które weszły spod ręki Pawła Pichnika, rysownika, który ostatnio współpracuje z muzeami, zresztą z wielkimi sukcesami, zajmuje się rysowaniem autentycznych historii, autentycznych dramatów ludzkich, bo poprzednie komiksy były w pewien sposób podobne do naszego. Nasza historia dotyczy, tak jak powiedziałam, miłości Danusi i Gienka. Oboje pochodzili z Białegostoku. Danusia Pietrzak jako mała dziewczynka wspomina bardzo, bardzo dobrze tego ojca, z którym to wiąże ją wiele ciepłych wspomnień, takich jak pieczenie ciasta, jakieś wspólne zabawy, wspólne spacery. I właśnie ten tato jest tak silnie powiązany z mordem katyńskim, dlatego że został oczywiście zabrany przez Sowietów i internowany, przewieziony do Staszkowa i zamordowany w Kalininie w kwietniu 1940 roku, o czym oczywiście rodzina dowiaduje się już po powrocie z wywózki. Natomiast pani Danusia zaznacza, że w pewnym momencie urwała się korespondencja i oni już podejrzewali, podejrzewali, że tato chociaż obiecał, że wróci szybko, takie słowa też autentyczne spadają w komisję, no to już nigdy do nich nie powrócił. I życzony wienek, czyli wielka miłość Danusi, również jest ojcem, również jest synem policjanta, który też był we wrześniu 1939 roku internowany na Litwę, ale zbiegł i ukrywał się. I trafił następnie do powstania warszawskiego. Niestety prawdopodobnie ginął też w 1944 roku zabity przez Niemców. Także tych ludzi prawdopodobnie też Danutę i Gienka, bohaterów naszego komiksu, połączyła też ta tragedia właśnie związana z utratą ojców rodziny. No i okrucieństwo zesłania pod opieką tylko matek, tak, które też musiały dzieciom tworzyć namiastkę, tak, normalność namiastkę domu na zesłaniu. Komiks jest dwutomowy, każdy z tomów liczy około 70 stron. Składają się na każdy tom oczywiście piękne ilustracje, tak jak powiedziałam, i składka historyczna, która nawet niesprawnemu czytelnikowi umożliwi pewne zrozumienie historii i przybliży okoliczności zesłania. W komiksie także można znaleźć autentyczne zdjęcia bohaterów i oczywiście wzmiankę o tym, w jakie miejsce takie relacje i takie przedmioty, jakie też przekazały nam rodziny Słonieckich, czyli rodzina Danusi i rodzina Pietrzaków, czyli rodzina Gienka. Jakie te relacje i przedmioty znajdują miejsce w naszym muzeum, na naszej wystawie stałej. Bo właśnie dzięki takim historiom, jak historia pani Danusi z Domu Słonieckiej i pana Gienka Pietrzaka oraz ich rodzin, pozwalają nam tworzyć i wystawę, i na przykład takie rzeczy jak ten komiks, który w tym roku, tak, stał się taką formą upamiętnienia i drugiej wywózki, i rocznicy katyńskiej. Także tyle w tym temacie, a do lektury oczywiście komiksu pierwszego tomu serdecznie zapraszam i w okolicach rocznicy kwietniowej wywózki i w każdym innym wolnym czasie, bo z pewnością jest to wyjątkowe wydawnictwo w tej chwili, bardzo nowe. No i tak jak powiedziałam, miało premierę 13 kwietnia, zatem jedynie mogę polecić do zakupienia w naszym sklepie.
Dziękuję. Panie doktorze, koleżanka, pani Monika wspomniała ten Sybir, moja historia, autentyczną historię sybiraczki pani Danuty Pietrzak. Patrząc na państwa stronę, mamy też taką właśnie strefę, gdzie mówicie o zbiorach, o historii mówionej, różnego rodzaju pamiątkach, ale są ludzie, sylwetki, to oni, myślę, jakoś tak najbardziej przemawiają, wspominają to historię, czasem to drugie, trzecie pokolenie. Pan dyrektor, pan profesor Śleszyński też wspominał o tym, że no, ci, którzy kiedyś zostali wywiezieni, no, wielu zostało, zginęło, niektórzy wrócili do Polski, ale są też tacy, którzy rozsiani są po świecie. Dziś też macie z nimi kontakty. Właśnie jacy ludzie, jakie sylwetki, co ci ludzie opowiadają i jaką historię nam przekazują?
zawsze, gdy padają pytania dotyczące konkretnych osób, z którymi my się kontaktujemy, czy którzy kontaktują się z nami, boję się, że odpowiadając na nie mogę kogoś urazić, że jedna osoba wspominam, inne nie. Mamy kontakt z ogromną ilością sybiraków i rodzin sybiraków. Rzeczywiście są to rodziny nie tylko z Polski, ale rozsiane po całym świecie. Tutaj znajomość historii sybiraków, szczególnie tej części, która opuściła Związek Sowiecki z armią Andersa, pozwala zrozumieć, dlaczego ci ludzie nie dotarli ostatecznie w większości do Polski, tylko pozostali na całym świecie. Ale no, myślę, że nie mamy w tej chwili na ten temat, nie mamy czasu, żeby na ten temat, żebym się rozwodził. Generalnie rzeczywiście tych kontaktów jest bardzo dużo. Jeśli chcielibyśmy się posłużyć jakimś przykładem, to pierwszą osobą, która mi przyszła w tej chwili do głowy, choćby właśnie ze względu na rocznicę zbrodni katyńskiej, tej drugiej deportacji, jest pewna wyjątkowa pani, której nazwisko zaraz zdradzę, która została wywieziona jako właśnie jedna z tych rodzin, gdyż jej ojciec zginął w czasie zbrodni katyńskiej. Rodzina została wywieziona do Kazachstanu. Była to rodzina nosząca nazwisko Baran. Dziewczynka, o której mówię, oczywiście obecnie kobieta, natomiast wówczas dziewczynka, ona miała 10 lat, jak była wywieziona, Elżbieta, podjęła pracę. Jako 10-letnia dziewczynka musiała pomóc mamie w utrzymaniu rodziny, w związku z czym podejmowała pracę taką, jaka była możliwa dla 10-letniej dziewczynki. Otrzymała możliwość, żeby zająć się dziećmi miejscowej felczerki. Za to, że zajęła się tymi dziećmi, dostała wynagrodzenie, nie w pieniądzach, po prostu ta felczerka przekazała jej taką garść większą waty. To była cała zapłata. I dzięki temu te dziecko samodzielnie zrobiło z tej waty nici, po czym z tych nici utkało chustę na głowę, dzięki której mogło później chronić się przed chłodem. Także takie rzeczy również pozwalały przeżyć. Dzisiaj, dlaczego o tym mówię? No, ta 10-letnia wówczas dziewczynka jako starsza pani obecnie przekazała nam tę chustę. Jest ona jednym z naszych pięknych, cennych eksponatów. Jest pokazywana na naszej wystawie głównej, a ta osoba to jest pani profesor Elżbieta Smułkowa, postać dla nas bardzo ważna. To jest pierwsza ambasador Niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej na Białorusi w latach 90. Postać w wielu kręgach bardzo znana i wręcz symboliczna. Takie są historie tych ludzi. Oni przeszli tak wiele, oni doświadczyli tak ciężkich sytuacji, że ci, którzy to przeżyli, bardzo często później dochodzili do niesamowitych rzeczy. Byli bardzo silni, bardzo odporni, bardzo wytrzymali i zawsze, absolutnie zawsze bardzo patriotyczni. Potrzeba przeżycia w tak drastycznych warunkach i no po prostu musieli znaleźć w sobie tą siłę, tą niesamowitą siłę i odporność, która wytrwała w nich, pomimo tego, że później wrócili dalej i tą siłę zachowali. Także są to do dzisiaj no naprawdę niesamowici ludzie i kontakt z nimi jest niejednokrotnie przeżyciem samym sobie. My się oczywiście kontaktujemy po to, żeby uzyskać od nich informacje. Staramy się badać te historie, słuchamy ich, nagrywamy ich relacje. Bardzo często otrzymujemy od nich pewne wskazówki, czasem konkretne pamiątki, czasem konkretne eksponaty, czasem po prostu dobrą radę i informacje, że pewne rzeczy być może rozumiemy troszkę inaczej, że na pewne rzeczy powinniśmy zwrócić nieco inną uwagę. Te wszystkie wskazówki oczywiście bardzo mocno się słuchujemy, szczególnie, że te osoby no niestety odchodzą. Tutaj czas leci nieubłaganie i w tej chwili mamy kontakt jedynie z tymi sybirakami, którzy byli zawożeni jako dzieci, osoby z osobami dorosłymi. No praktycznie już dzisiaj nie jesteśmy w stanie, być może jakieś jeszcze pojedyncze osoby żyją, ale szczerze mówiąc nie kojarzę w tej chwili takiego kontaktu. W każdym razie my osiągamy dzięki kontaktom z tymi osobami bardzo wiele rzeczy praktycznych, pozwalających nam budować, wierzę, że lepsze muzeum. Natomiast poza tym, w takiej sferze, powiedziałbym, psychicznej, mentalnej, kontakty z tymi ludźmi powodują, że także my się zmieniamy. To są niesamowici ludzie i warto ich poznać.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat, który podejmujemy na antenie Radia Maria w Rozmowach Niedokończonych, pamięć o ofiarach Katyniach i sowieckich wywózek. Nasi goście, pani Monika Szarejko, kierownik działu wystaw Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku i dr Marcin Zwolski, kierownik działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Zapraszamy serdecznie do kontaktu, do współtworzenia naszego programu, audycji. Telefony do studia, do Torunia 56 655 23 55, Polska Północna, 56 655 23 56, Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66.
Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. W takiej jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia. Kocham was.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Białegostoku. Pozdrawiam ojca prowadzącego i gości.
Dziękujemy.
Pani szanowna Szarejko, jest taka sprawa, skoro pani prowadzi muzeum, to dobrze byłoby tablicę zawiesić, bo to, co powiem, to nie jest bzdura. Hitler nie popełnił samobójstwa, tylko dożywał w Urugwaju. I niech pani się dowie, ile konkretnie lat przeżył, bo 80 plus minus tam, teraz dokładnie nie pamiętam. I druga, następna sprawa, proszę państwa, w Senacie był pan Stelmachowski, nie wiem czy żyje, to mówił, że trzeba ściągnąć właśnie z Sybiru naszych rodaków, ale to tylko było trzeba, bo za rządów Wałęsy, Kol, niemiecki ściągnął 200 tysięcy Polaków z Sybiru. Przepraszam, Niemców z Rosji, a Polacy z Sybiru ściągnęli tylko 4 osoby. O, i to jest tak. Wszyscy
panie mówią... Stanisławie, tylko no, nie będziemy my podejmowali, czy nasi goście, działań za rząd, czy jeżeli pan Andrzej Stelmachowski się do czegoś tam zobowiązał. No niestety w 2009 roku zmarł, więc no, nie wiem, jak on się, czy miał się wywiązywać. Ale też było jakieś słowo do pani Moniki. Pani Moniko?
Chciałam pana Stanisława zapewnić, że jakby wszelkie jakby możliwe działania, również w formie upubliczniania za pomocą tabliz, tak, czy jakichś pisów, czy w mediach społecznościowych, czy na naszych stronach, czy w wydawnictwach, jakby naszą mową podejmuje, oczywiście zgodnie z misją naszej instytucji, bo nasz zakres działania no, też jest ściśle określony i no, koncentruje się jednak na sprawach związanych z Sybirem. Jakby w tym temacie głównie się poruszamy i no, czujemy tą misję w taki sposób. Także takie kroki są przez nas podejmowane, natomiast no, zawsze one są też poprzedzone takim konkretnym bardzo rozeznaniem, potwierdzeniem i też no, ostateczną decyzję podejmujemy w toku jakby wielu dyskusji i konsultacji również na wyższych szczeblach. Także MUZO oczywiście taką funkcję wypełnia. Niestety nie jestem w stanie też zapewnić pana Stanisława o tym, że akurat taka tablica znajdzie miejsce i my możemy akurat jakby tutaj działać. Natomiast niewątpliwie taką rolę nasze MUZO pełni i troszczy się o to, żeby upamiętniać w każdy możliwy sposób wydarzenia związane z Sybirem i z doświadczeniem Polaków, tak, na tej nieludzkiej ziemi.
Dziękuję. Radio Maria.
Halo.
Bardzo proszę, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, Barbara z Londynu. I chciałabym taki przytoczyć króciutkie, znaczy takie wspomnienie moje. Ojciec mój, Wilhelm Paszkiewicz, jako podpułkownik i dowódca pułku w roku 1939 wyruszył na wojnę z Niemcami. Przed wojną mieszkaliśmy w Brześciu. Ojciec mnie i mamę i sparaliżowanego dziadka, a jego ojca ulokował u znajomych gospodarzy pod Brześciem. Mama za wszelką cenę chciała się ze mną i dziadkiem przedostać do rodziców w Wilnie. Gospodarze przerażeni tą decyzją tłumaczyli jej, że nie poradzi sama. Przekonali, żeby przynajmniej na razie pojechała ze mną, a potem powróciła po dziadka. I tak się stało. Ale jak przyjechała do Wilna, zamknięto granicę. Nie mogła powrócić. Potem dowiedziała się, że dziadek został w okrutny sposób zamordowany przez bolszewików. Dopytywali się o ojca. Naraził się im w roku 1920. Walczył pod Laskowem. Otrzymał tam order virtuti militari. Mama nie mogła sobie darować tego. Czuła się wciąż winna. Ojciec mój był jeńcem w obozie w Starobielsku. Stamtąd mieliśmy ostatnie wiadomości. Rozstrzelany zginął w więzieniu NKWD w Charkowie w 1940 roku. Mama Halina Paszkiewicz spędziła okupację wraz z rodziną w Wilnie. Była członkiem AK. W grudniu 1944 roku została aresztowana przez NKWD i osadzona w wileńskim więzieniu na Łokiszkach. W międzyczasie aresztowany też mój dziadek był w drugim więzieniu na Antokolu. Mną opiekowała się babcia. Pamiętam, jak skoro świt wychodziła, by przemknąć między patrolami, by nadać paczki, które, jak dowiedzieliśmy się, były zakopywane przez służbę więzienną, nie dochodziły. Pamiętam, jak babcia w domu zrobiła taki ołtarzyk Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przed którym wieczorem zawsze modliłyśmy się o powrót. Warunki, jak mówiła moja mama, więzienne, były koszmarne. Głód, brud, wszy. Cele po 100 osób siedziały na cemencie oparte o siebie. Następnie rozpoczęła się wywózka. W niewiadome, w wagonach, za którymi były przywiązane wygłodzone psy. Nawet żerające, wyrzucone jakiekolwiek wiadomości przez więźniów. Mama i jeszcze dwie kobiety zachorowały na tyfus. Wtedy zostały wyrzucone do lochu więziennego w Mińsku. Po kostki w wodzie. Po 3 dniach dopatrzono się, że ktoś tam się jeszcze rusza. Umieszczono je w szpitalu. Dwie osoby, które były z mamą, niestety zmarły. No jakoś mama Bogu dzięki ocalała. Warunki, no wiadomo jakie. Powitanie lekarza. No czto, jeszcze nie padochli. Na szczęście wymieniono lekarza. Była nim Litwinka. I tu takie szczęście właściwie dla mamy takie, no bo ona się jak gdyby zaopiekowała mamą, polubiła ją. No i potem wydała jej takie zaświadczenie, jak gdyby na koniec, że mogą wypuścić, bo i tak nie będzie żyła. No i dzięki temu wydostała się, przyjechała do Wilna. Już niestety dziadków nas już nie było. Po prostu wystraszeni. Nie wiedzieli, czy wróci mama, więc tylko zostawili pokoik taki na wszelki wypadek w tym naszym domku u Litwinów. No i tam mama właśnie dotarła się, zatrzymała i tam się zaopiekowali wszyscy nasi przyjaciele, tacy naprawdę serdeczni, znajomi. I transportem udało się potem przywieźć do Polski, oczywiście na noszach. Także zupełnie w stanie jest takim prawie beznadziejnym. No ale dzięki troskliwej opiece dziadków żyje, przeżyła to wszystko i zmarła właściwie mając 76 lat. No tak, takim...
Dziękuję pani Barbaro.
Że mogłam to...
Bóg zapłać. Panie doktorze, panie Marcinie.
No, proszę księdza, mieliśmy właśnie tutaj przykład takiej niesamowitej opowieści, za którą bardzo dziękuję. My często właśnie mamy okazję słuchać różnych tego typu spraw i jesteśmy troszkę do nich przyzwyczajeni, natomiast myślę, że słuchacze mieli okazję właśnie zobaczyć, że ta historia nie jest tak odległa, że ciągle ona nas dotyczy. Historia pułkownika Paszkiewicza, z tego co zrozumiałem, oczywiście nie znam historii wszystkich 22 tysięcy ofiar broni katyńskiej, to nie jest możliwe. Była historią dosyć typową, jeśli chodzi o ofiary tej zbrodni, natomiast nietypowe wątki poruszyła pani Barbara, mówiąc o swojej matce, swojej rodzinie, z tego względu, że dzięki temu, że rodzina, z tego co zrozumiałem, przeniosła się do Wilna, uniknęła deportacji. Wilno wówczas jeszcze, wiosną 1940 roku, nie należało do Związku Sowieckiego. Litwa została wcielona do Związku Sowieckiego dopiero kilka miesięcy później. Stąd też osoby, które tam przebywały w tej drugiej deportacji, jakby nie wzięły udziału w tej drugiej deportacji. Ale dalsza historia mamy pani Barbary jest rzeczywiście niesamowita. I pani Barbaro, jeśli pani nas jeszcze słucha, jeśli pani ma jakieś, nie wiem, być może wspomnienia mamy się zachowały, może jakieś dodatkowe informacje, może jakieś dokumenty czy pamiątki mamy z pobytu z więzienia, czy jakiekolwiek inne się zachowały, bardzo prosimy o kontakt. To są historie, które nas bardzo interesują. Historia ludzi, którzy trafili do więzień kresowych, też jest upamiętniona na naszej wystawie. Mamy specjalną gablotę poświęconą właśnie sowieckim więzieniom urządzonym na polskich ziemiach, także w Wilnie, także więzienie wileńskie jest tam upamiętnione. Także jest to, są to sprawy, które nas również bardzo, ale to bardzo interesują. Zachęcam do kontaktu z nami, bardzo, bardzo chętnie byśmy dowiedzieli się o tej historii nieco więcej.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Mówi Dorota Olech z Lublina. Ja jestem wnuczką porucznika Bogumiła Sikorskiego, przed wojną oficera 22. Pułku Piechoty, później w czasie wojny dowódcę kompanii 94. Kompanii Przeciwlotniczej w Siedlcach i dowódcę kompanii w 95. Rezerwowym Pułku Piechoty. Ostatnia relacja dotycząca losów mojego dziadka pochodziła od jego podwładnych. Widzieli się w obozie w Szepietówce, gdzie został rozdzielony od reszty kadry 95. Pułku. Sprowadziłam dokumentację z Szepietówki. Niestety jego danych tam nie ma. Według różnych zeznań był więźniem Kozielska. Nawet oficerowie, którzy zostali przekazani do Niemiec, przekazali dane Sikorski, BOK 22 Pułk Piechoty, co świadczy o tym, że były to dane mojego dziadka, natomiast nie od osoby, która go dobrze znała, ponieważ były dane 22 Pułk Piechoty, a nie 95. I na liście Moszyńskiego dziadek jest na liście zaginionych w Kozielsku. I wśród nas rodzin katyńskich od wielu lat krąży informacja, że pan prokurator Witkowski na początku lat 90. na łożu śmierci świadka odebrał zeznanie od świadka, który przebywał w tym obozie, o trzecim z obozów kozielskich, położonych w okolicy właśnie Kozielska, z tym, że na tyle daleko, żeby więźniowie Kozielska nie byli w stanie mieć kontaktu z więźniami tego trzeciego obozu, natomiast na tyle blisko, że więźniów przewożono do Kozielska na przesłuchanie. No chłopaki niestety siedzieli w potwornych warunkach, potwornie upodleni w rowach, z których nie mogli wyjść, także spanie, jedzenie, czynności fizjologiczne odbywały się w tych rowach. Z nich wypuszczano tylko na czas przesłuchań. I według zeznań świadka między gdzieś na przełomie października i listopada nasi żołnierze, no w dużej części dwójkowicze, zresztą takim był mój dziadek, zostali rozstrzelani, więc no trudno, można to uznać za zbrodnię katyńską, a można nie, bo nie mieści się w ramach czasowych zbrodni katyńskiej, którą liczy się od rozkazu z marca. To było przed rozkazem, przed zbrodnią katyńską, więc no i później według zeznań świadka, który był właśnie więźniem tego obozu, który się zgłosił po prostu nie mając pojęcia na temat samochodów na kierowcę mechanika i on był świadkiem wszystkiego, że najpierw właśnie gdzieś na przełomie października, listopada nasi oficerowie zostali rozstrzelani. Pochowani zostali w tych rowach, w których żyli przez ostatnie tygodnie. Ponieważ było to za blisko Kozielska, więc po prostu te rowy zaczęły po prostu tak jakby puchnąć, chodzić i NKWD się wystraszyło, że jednak ktoś może tą zbrodnię odkryć, po czym właśnie świadkowi i jego trzem pozostałym kolegom, którzy przeżyli, kazano ładować te zwłoki na ciężarówkę i wywozić. Miejscowość została określona nazwą Białe Pole. Ja byłam przez wiele lat w kontakcie z badaczem sprawy katyńskiej, nieżyjącym już niestety nieodżałowanej pamięci, doktorem Kisielewskim, któremu te dane, które do mnie dotarły, przekazałam. I dysponuję analizą doktora, właśnie, który wyliczył mniej więcej czas przejazdu takiej ciężarówki. No i stwierdził, że według jego wiedzy on by sytuował to miejsce Białe Pole w okolicach Kozielska. Dokumenty, które posiadał prokurator Witkowski, zostały przekazane IPN-owi. Ja przekazałam tą analizę doktora Kisielewskiego IPN-owi. Oczywiście to wszystko zostało schowane do szafy. Właśnie mam prośbę i po prostu nic się w sprawie nie dzieje. Mam prośbę, czy po prostu mógłby powstać jakiś zespół historyków, którzy zajmują się sprawą katyńską, którzy po prostu no, byliby w stanie coś jeszcze w tej sprawie zrobić, dopóki nie zaczną tam budować na tych terenach jakichś fabryk, osiedli i nie wiadomo czego i nie zostanie zniszczony zupełnie teren. Druga sprawa, jeżeli chodzi o właśnie wywózki syberyjskie. Jak wiemy, Niemcy z Rosjanami stworzyli dokument, który zobowiązywał Niemców do przekazania rodzin oficerów uwięzionych w ZSRR właśnie do Rosji. I ciekawa jest historia właśnie mojej babci, żony porucznika Sikorskiego. Odkryłam ją niedawno, po prostu po latach no, grzebania, pytania rodziny i tak dalej, ponieważ moja babcia nie zachowała do końca wszystko w tajemnicy. I tutaj no, bardzo ciekawa sytuacja. Nunia była wtedy w ciąży z ich pierwszym dzieckiem, ponieważ ślub mogli wziąć dopiero w kwietniu 1939 roku. I w momencie, jak okazało się, że jako żona oficera uwięzionego na terenie ZSRR jest w niebezpieczeństwie, była już wtedy członkiem organizacji wojskowej pułkownika Kabulskiego Wiktora. I ludzie związani z tą organizacją po prostu zrobili akcję obrony ciężarnej i jeden z mieszkańców Dysa, zresztą kolega szkolny mojego dziadka, wysłał informację do Czerwonego Krzyża, że właśnie porucznik Sikorski zginął w 1939 roku na terenie ZSRR. No i później zaprzyjaźniony sędzia uznał datę śmierci jako wrzesień 1939, co po prostu no, zdjęło wtedy z Niuni piętno, że jest żoną oficera Katyńskiego. I dzięki temu po prostu no, mogła przetrwać w Lublinie i zaopiekować się dzieckiem i chorymi rodzicami. I jeszcze trzecia sprawa. Odziedziczyłam archiwum kapitanowej Barszczewskiej, żony dowódcy batalionu rezerwowego KOP Stołbce, który był uwięziony w Mińsku, sytuującym miejsce śmierci. W notatkach jest informacja sytuująca miejsce śmierci kapitana Barszczewskiego w czasie drogi śmierci z więzienia w Mińsku w okolicach miejscowości Czerwień i Humień. I chciałam zawiadomić, że materiał genetyczny umożliwiający ewentualną identyfikację kapitana jest deponowany w bazie danych ofiar totalitaryzmu.
Dziękuję.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Panie doktorze.
Jak poruszyła pani kilka ciekawych wątków, bardzo dziękuję za ten głos. No oczywiście zbrodnia katyńska nie była jedynym przypadkiem, kiedy Sowieci w tym okresie okupacji mordowali Polaków, mordowali polskich oficerów. Ja myślę, że niektórym przynajmniej słuchaczom należy się wyjaśnienie, czym była ta dwójka. Pani powiedziała, że jej dziadek był oficerem dwójki. Rzeczywiście dwójka, czyli oddział drugi sztabu Wojska Polskiego, to była formacja szczególnie znienawidzona przez Sowietów z tego względu, że zajmowała się właśnie wywiadem i kontrwywiadem i szczególnie na kierunku Związku Sowieckiego odnosiła bardzo duże sukcesy. Stąd też rzeczywiście osoby zajmujące się wywiadem były, znamy takie przypadki z historii, były traktowane w sposób szczególny, jeśli mogę się tak wyrazić, i do takich egzekucji zarówno na mocy odgórnych decyzji, jak i takich swego rodzaju samosądów dochodziło. Ja oczywiście tej sprawy, o której pani wiedziała, w szczegółach nie znam, ale z tego co rozumiem, jeśli prokurator Witkowski miał z tym do czynienia, to na pewno materiały odpowiednie są w Instytucie Pamięci Narodowej. I to Instytut Pamięci Narodowej jest tutaj tak naprawdę jedyną instytucją, która może i z pewnością podejmuje odpowiednie kroki zmierzające do zarówno wyjaśnienia tej zbrodni, jak i też ewentualnie odnalezienia szczątków. Bardzo się cieszę z tego, że pani jakby wiedzę na ten temat ma, choćby dlatego, że ta ostatnia informacja o umieszczeniu materiału genetycznego innej osoby w bazie danych ofiar systemów totalitarnych świadczy o tym, że taka wiedza jest, bo ta baza właśnie jest prowadzona przez Instytut Pamięci Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi nie tylko śledztwa, ale prowadzi też badania poszukiwawcze ofiar zbrodni, zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Więc tam trzeba się zwracać i być może tego typu poszukiwania będą możliwe, choć dobrze wiemy, że prowadzenie takich badań za granicą jest bardzo skomplikowane i wymaga oczywiście zgody tamtejszych władz. Natomiast my jako Muzeum Pamięci Sybiru oczywiście tego typu czynności nie mamy możliwości podejmować. Jeśli kiedykolwiek będą powstawały kolejne komórki historyczne do zbadania tego typu zbrodni, my się nigdy nie uchylimy, jeśli dostaniemy propozycję uczestnictwa w takich komisjach. No cóż, tak jak powiedziałem, zbrodnia katyńska to nie była pierwsza ani ostatnia zbrodnia sowiecka popełniona na Polakach, na polskich obywatelach czy na polskich oficerach. Także jestem przekonany, że to, o czym pani mówi, jest na tyle dobrze udokumentowane, że powinno wywrzeć odpowiednie wrażenie na prokuratorach Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast jeśli chodzi o te materiały, czyli wątek, który pani poruszyła na końcu, tutaj też użyła pani sformułowania, które ja może lekko wyjaśnię, bo myślę, że nie wszyscy słuchacze wiedzą, co pani miała na myśli, mówiąc o marszach śmierci. To jest też rzecz, której cieszę się, że mogę powiedzieć, z tego względu, że to jest kolejny wątek, który jest pokazywany na naszej wystawie, o którym piszemy też w naszych publikacjach i który upamiętniamy w Muzeum Pamięci Sybiru, bo Muzeum Pamięci Sybiru to nie tylko deportacje, nie tylko zbrodnia katyńska, nie tylko lata represji jeszcze carskich, ale też właśnie inne represje sowieckie. Sowieci, którzy zajęli polskie więzienia i do tych polskich więzień na Kresach upchali ponad, w sumie przez te więzienia przeszło ponad 100 tysięcy naszych obywateli, także też ogrom niesamowitej represji, w pewnym momencie musieli podjąć decyzję, bardzo dramatyczną dla tych więźniów. Otóż w czerwcu 1941 roku Związek Sowiecki został zaatakowany przez Niemców. Dotychczasowa przyjaźń Hitlera i Stalina zakończyła się bardzo gwałtownie. Hitler zaatakował i Sowieci wobec szybkich postępów Niemców na froncie musieli podjąć decyzję, co zrobić z tymi polskimi więźniami przechowywanymi, przetrzymywanymi w więzieniach. Nie zdecydowali się na ich wypuszczenie. Najpierw uznali, że trzeba ich ewakuować na wschód, aż się Niemców nie wstrzyma. Natomiast w momencie, kiedy okazało się, że po prostu się nie da, że Niemcy są zbyt szybcy, że nie da się zapewnić transportu, żeby tych więźniów ewakuować, zapadła straszna decyzja. Decyzja, którą myślę, że możemy porównywać z decyzją katyńską. Czyli zapadła decyzja o wymordowaniu tych więźniów. Taka akcja morderstwa, bardzo brutalne, bo nie tylko za pomocą broni palnej, ale też za pomocą karabinów, za pomocą granatów, czy też przy pomocy broni ostrej i tępej, bo dochodziło do takich sytuacji, że bagnetami byli więźniowie mordowani, czy też za pomocą jakiegoś młota czy pałki. Takie morderstwa rozpoczęły się w wielu więzieniach na polskich Kresach, a w momencie, kiedy część więźniów zamordowano, kolejną część zaczęto pędzić w kierunku wschodnim. I to są właśnie te marsze śmierci, o których wspomniała słuchaczka. W czasie tych marszy śmierci też po kolei tych więźniów wybijano. Wybijano tych, którzy nie nadążali za marszem, którzy nie nadążali za forsownym tempem, po czym bardzo często dochodziło do takiej sytuacji, że próbowano wybić wszystkich. Wtedy na szczęście dochodziło do ucieczek. Części więźniów udało się uciec. W każdym razie szacuje się, nie mamy tutaj dokładnej wiedzy, ale szacuje się, że zginęło od 10 nawet do 30 tysięcy więźniów, polskich obywateli, którzy przebywali w więzieniach na terenie Kresów Wschodnich zajętych przez Związek Sowiecki. Także kolejna zbrodnia którą skalą można porównać ze zbrodnią katyńską. Jeśli chodzi o dokumenty, o których pani wspomniała, zachęcam do przekazania tych dokumentów, bądź też przynajmniej zapoznania z treścią tych dokumentów, jeśli pani oczywiście jeszcze tego nie zrobiła, bo być może coś się już stało, właśnie pracowników, czy to historyków, czy prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Jeśli pani uzna, że my jesteśmy właściwą instytucją, też bardzo chętnie z tymi dokumentami się zapoznamy. Będziemy wdzięczni za taką możliwość, gdyż tak jak powiedziałem, również tematyka sowieckich więzień i marszów, tragicznych marszów śmierci też bardzo nas interesuje.
Dziękuję. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Venantis Moniek. Chciałem właśnie dodać do tych wspomnień i informacji państwa z Muzeum Sybiraków jeszcze właśnie kilkanaście zdań. Mianowicie właśnie mam przed sobą kilka książek. Podarowała mi tę książkę, którą mam również, pani Jadwiga Solińska, już świętej pamięci, z Wąsosza koło Grajewa. Właśnie przez 6 lat przebywała na zesłaniu w Kazachstanie. Druga książka, licząca 360 stron, to książka mojego serdecznego kolegi z lat szkolnych jeszcze i z lat studenckich w Olsztynie, Jana Szorca, profesor, doktor, habilitowany inżynier. Janek właśnie jest autorem tej, mówię Janek, bo to mój kolega, od czasu do czasu rozmawiamy, mieszka w Białymstoku. Właśnie również był w zarządzie głównym Związku Sybiraków z siedzibą w Warszawie. Również był w tym zarządzie wojewódzkim Sybiraków. Państwo na pewno znacie, łącznie z panem profesorem Adamem Dobrońskim, który mi podarował właśnie książkę już bardzo dawno z dedykacją Sybiracy. I teraz już tylko przeczytam właśnie kilka zdań i taka fragmencik wiersza, który spośród bardzo wielu wierszy i innych jeszcze książek związanych ze wspomnieniami z pobytu w Kazachstanie, właśnie to już było po tych 6 latach zesłania. Pani Jadwiga Solińska, sybiraczka, tak jak mówiłem, I to jej słowa. Oto już nastąpił dzień 19 lutego 1946 roku. Na dworze była odwilż. Poszłam rano do Irtysza po wodę i pożegnałam szeroką rzekę, rzekę mojego dzieciństwa. Po południu na ręcznych sankach uradowane wwiozłyśmy swoje bagaże na dworzec. Podróż trwająca tygodniami nie przerażała nas. Kiedy pociąg jechał, to każdy czuł się jak dziecko kołysane do snu. I nareszcie, właśnie fragment wiersza na zakończenie. Coś dalej błyszczy się i świeci, jak w ciemną noc miejska ulica. Wśród wichrów, śniegów i zamieci, co to? To polsko-rosyjska granica. Radość nieokreślona, nieopisana. Coraz więcej w sercach wzrasta. Już wita nas rodzinna ziemia ukochana. Witają nas polskie wioski i miasta. Dzięki Ci Boże za ten cud. Dzięki Ci składa polski lud. Już właśnie to ten fragment, tak jak powiedziałem, z książki podarowanej mi przez wspaniałą panią, taką twórczynię pisanek i jeszcze innych pięknych ozdób również związanych z Wielkanocą, przez panią, to wiersz, fragment Jadwigi Solińskiej, Sybiraczki. Szczęść Boże, Państwo na pewno macie te książki, a jeszcze dodam, po prostu byłem związany właśnie z, również z Sybirakami, ponieważ znałem jeszcze Ala, moja serdeczna koleżanka, nauczycielka właśnie tego Janka, która również była z mamą zesłana właśnie na Sybir. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Panie doktorze?
Ja jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy słuchaczy, którzy dzwonią z konkretnymi informacjami. Bardzo dziękuję za te uwagi. Tak, ja znam książkę pana Jana Szorca, ona znajduje się w naszych zbiorach. Nie przypominam sobie w tej chwili książki Jadwigi Solińskiej, tych wspomnień, ale proszę państwa, tych wspomnień Sybiraków jest tak dużo. My oczywiście zbieramy je wszystkie, które jesteśmy w stanie gdziekolwiek otrzymać czy kupić. Natomiast ilość ich jest naprawdę ogromna i z pewnością nie mamy wszystkich i nigdy wszystkich mieć nie będziemy. Stąd też ja odnotowałem sobie to nazwisko i sprawdzę jutro na pewno z pracy, czy ta książka u nas jest, jeśli nie, postaram się jakoś ją zdobyć. No, my gromadzimy, to jest może dobry moment, żeby o tym powiedzieć, gromadzimy właśnie nie tylko pamiątki, nie tylko eksponaty, ale też prowadzimy bibliotekę. Naszą ambicją jest, żeby zgromadzić takie znaczące zbiory biblioteczne dotyczące tematyki Sybiru, tematyki Kresów Wschodnich. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, nie tylko dlatego, że prowadzimy szeroko zakrojone zakupy tych książek, ale też przede wszystkim dlatego, że dostajemy książki, których kupić już nie można. Tutaj te książki otrzymujemy od wielu naszych przyjaciół. Ostatnio ogromną ilość książek przysłał nam profesor Antoni Kuczyński, który od wielu, wielu lat zajmuje się Sybirem. Przysłał nam ogromną ilość książek wydanych głównie w języku rosyjskim, no, których pewnie nigdy byśmy nie zdobyli bez jego pomocy. Takie książki dostajemy też czasem z zagranicy. Pamiętam bardzo dużą przesyłkę, którą dostaliśmy rok, może troszkę więcej temu, od Fundacji Kresy Syberia. Książki przyjechały do nas, przyleciały właściwie z Australii. Także wiele takich zbiorów, które tutaj się pochwalę, których nie ma w Polsce nigdzie więcej, których nie ma w Bibliotece Narodowej, bo sprawdzaliśmy, wiele takich pozycji już się znajduje w naszej bibliotece i jak muzeum się uruchomi, będzie to też biblioteka dostępna dla badaczy, dla osób zainteresowanych, także jest to kolejny element naszej dbałości o upowszechnianie, o kontakt ze wszystkimi osobami, dla których tematyka polskiego Sybiru jest tematyką ważną, jest tematyką bliską. No cóż, raz jeszcze za uwagi o tych dwóch książkach. Serdecznie dziękuję.
Radio Maria, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i wspaniałych gości. Przede wszystkim podziękowanie za to, że ten temat został wywołany.
Przepraszam, mówienie... pani imię i skąd telefon?
Moje imię Grażyna.
Dziękuję.
Jestem z Sopotu i jestem sybiraczką autentyczną. To znaczy wraz z rodzicami byłam wywieziona w roku 1940 w tajgę archangielską. No i tam i stamtąd udało się nam powrócić. Mam więc podziękowanie. Bardzo raz jeszcze serdecznie dziękuję. W 2019 roku byłam w Białymstoku. To, co widziałam, coście państwo zrobili, budzi podziw i podziękowanie w imieniu sybiraków. W Gdańsku wydaliśmy dwutomową książkę pod tytułem Przez Sybir na ziemię gdańską. 2006 pierwszy tom, 2009 drugi tom. Być może państwo mają te książki. Jeśli nie, to możemy je zdobyć i przesłać. Odnośnie jeszcze audycji rozmów telewizyjnych, no niestety muszę dopowiedzieć, że nas wywieźli z Łomży tylko dlatego, że rodzice byli nauczycielami. Mieszkaliśmy tam przejściowo i w tę tragiczną noc, którą ja jako sześcioletnie dziecko pamiętam, no przyszedł niestety i zadenuncjował nas. Powiedział, że to są właśnie ci do wywózki. No była to osoba narodowości żydowskiej. Więc takie rzeczy się zdarzały. Ale to, co chciałam przede wszystkim tutaj gości szanownych zapytać, to jest to, czy jest pewna wstydliwa rzecz, że tak powiem, w historii sybiraków, o której się nie wspomina. Czy państwo macie i czy planujecie ekspozycję dotyczącą bitwy pod Lenino? Mówi się, że to byli sami komuniści. To jest oczywista nieprawda, Ada. To byli ci wszyscy, którzy nie dostali się do armii Andersa, na przykład ci z północy, z tajgi syberyjskiej. No tutaj nie było żadnych możliwości i zresztą dostaliśmy list, depesze stamtąd, że mamy nie przyjeżdżać, ponieważ jest epidemia. Także wszyscy ci ludzie, którzy ginęli z głodu, z wyniszczenia, wiele tych mężczyzn znalazło się wśród właśnie w Riazaniu, gdzie tworzyła się pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki. Jako dowód, że byli to ludzie nie tylko Polacy, ale i wierzący, mam w posiadaniu książkę do nabożeństwa wydano dla Wojska Polskiego pod redakcją księdza biskupa Gawliny i chętnie ją przekażę, jeśli państwo byliby tym zainteresowani. Oczywiście ona wymaga już pewnej rekonstrukcji. Jeszcze odnośnie tej bitwy pod Lenino. Jak państwo wiecie, jest wiele uroczystości państwowych i innych. Czci się różne bitwy, wywołuje się różnych zasłużonych, natomiast nigdy nie słyszałam, żeby była wspomniana bitwa pod Lenino. Myślę, że czas jest na zmianę takiego myślenia i trzeba zapamiętać to, że w zamierzeniu Sowietów ta bitwa pod Lenino miała być taką hekatombą Polaków, ponieważ szli na pewną nieomalże śmierć. Straty były ogromne. To na razie tyle i raz jeszcze dziękuję za to, że mogłam do państwa się zgłosić.
Bardzo dziękujemy pani Grażyno. Bóg zapłać. Szanowni państwo, nasi goście.
Tak, oczywiście to jest temat, z którym się często stykamy. Bardzo często ludzie pytają nas o te kwestie, o kwestie związane z jednej strony z żołnierzami Andersa, z drugiej strony z żołnierzami Berlinga. I ja zawsze uspokajam, że Muzeum Pamięci Sybiru to jest muzeum poświęcone osobom represjonowanym. W związku z czym my na armię Andersa i armię Berlinga patrzymy w podobny sposób. To są armie, które zostały stworzone Sybiraków. Zostały stworzone z ludzi, którzy znaleźli się w Związku Sowieckim, zazwyczaj nie ze swojej woli, tylko w sposób przymusowy zostali tam przemieszczeni, czy to deportowani, czy to znaleźli się w więzieniach, czy w łagrach. I oni tak naprawdę, idąc do polskiej armii, nie zdawali sobie nawet sprawy z tego, jaka to jest armia dokładnie, no, od strony ideologicznej. Oczywiście chcieli po prostu walczyć o Polskę, stąd też ocenianie żołnierzy Berlinga w sposób inny niż ocenianie żołnierzy Andersa byłoby niesprawiedliwe. My na naszej wystawie stałej pokazujemy i poświęcamy dokładnie tyle samo miejsca Berlingowcom, co Andersowcom. Pokazujemy, że dla jednych i dla drugich była to z jednej strony szansa na wyrwanie się ze Związku Sowieckiego, z miejsc przetrzymywania, z miejsc niewoli. Natomiast po drugie była to szansa na wywalczenie sobie drogi do Polski, do wolnej Polski. Stąd też nie jest to niczyja zasługa, ani niczyja wina, że jedni trafili do Andersa, drudzy trafili do Berlinga. Jedni, drudzy chcieli po prostu trafić do polskiego wojska. A co w tym jest podwójnie tragiczne, to to, że w zależności od tego, gdzie trafili, tak naprawdę potoczyło się ich dalsze życie, bo i żołnierze Andersa przeszli swoją ogromną gehennę, w większości nie wracając ostatecznie do kraju, nie wracając do Polski, tylko po prostu tułając się często do końca swojego życia za granicą, w różnych miejscach, gdzie stale nie witano ich tam. Nam się często wydaje, że żołnierze Andersa mieli wspaniałe życie za granicą. Otóż tak nie było. Oni też musieli, cały świat był wymęczony był wymęczony wojną. Wszędzie panowała bieda i bezrobocie. I dodatkowi mieszkańcy w postaci jakichś Polaków, którzy przyjechali i mieli tutaj zamieszkać, byli właściwie wszędzie nie do końca mile widziani. Także oni też przeszli ogromną gehennę, ogromne problemy. Przez lata nie mogli też wrócić do Polski, mieli utrudniony kontakt z rodzinami, które były w Polsce. A ci, którzy zdecydowali się na powrót do Polski, no przeszli zupełnie kolejne jakby dodatkowe represje, nie mówiąc o tych, którzy wrócili na tereny zajęte przez Związek Sowiecki, bo przecież stamtąd byli wywiezieni, tam została ich ojcowizna i niektórzy zdecydowali się wrócić, pomimo że to była już sowiecka Białoruś czy sowiecka Ukraina, zdecydowali się tam wrócić. Otóż oni w latach 50. ponownie zostali deportowani na Syberię. To jest coś ogromnie strasznego. Z kolei Berlingowcy, którzy tak samo przeszli bardzo krwawy szlak, pani wspomniała o bitwie pod Lenino, rzeczywiście to był ten początek, ten symbol, natomiast oni przecież szli dalej i to były również kolejne bitwy, na których się wykrwawiali, walcząc o Polskę. To, że byli wykorzystani ideologicznie w sposób okrutny przez Sowietów, jakiś też przez polskie władze komunistyczne, to jest jedno, natomiast oni sami jakby tutaj nie zawinili, oni po prostu chcieli walczyć o Polskę i pomimo, że po wojnie można powiedzieć, że byli hołubieni, co wielu wypomina, no tak później po latach, w chwili obecnej trafili jakby na tą drugą stronę i są w różny sposób, można powiedzieć, hańbieni. My zawsze przypominamy o jednym. To, czy Sybirak trafił do armii Andersa czy armii Berlinga, nie było jego wyborem, nie było jego wolą. Każdy z nich wszedł do polskiej armii. I jeden trafił do Andersa, drugi trafił do Berlinga. Tak zdecydował ślepy los, los, który wpłynął ostatecznie na całe ich dalsze życie. No, taka tragiczna, można powiedzieć, dodatkowa historia związana z Sybirakami.
Скажи, не бойся, скажи, друг,
jak i w ten las cię przysłał Bóg. Skarży nie bojs, pacie mu. Wierzysz, że tylko w zimny dół pod ciemną grudę w krwawy piach zagrzebiesz swój. Zabiegły strach dziś mówisz Polsza, ciorty mać, lecz nie przestaniesz się jej bać, gdy śmierząc w pochylony kark usłyszał szept z rozbitych walk. Ktoś mówił Polska, choć krwią pluł. Coś wtedy powiedz, coś ty czuł. Choć na kolanach był Polak, czyś pojął, że Bóg dał ci znak. To tylko jeńca, krótki jęk, a jednak cię. Ogarnął lęk i jeszcze Polska brzmiało w uszach ci, gdyś nad mogiłą stojąc pił. Nasz do mnie Bóg, mnie wsiorabną, byle wstakana spojrzeć dno. Niech mnie samo jak ulał mu. Pasuje grób. Jeszcze się spod katyńskich drzew rozniesie w krąg żołnierski śpiew. Stanie piechota, przyjdzie czas, choć przez smoleński mroczny las, byle splątanych wiedzie dróg. To prawdy po
Państwo, dziś na antenie Radia Maria temat pamięć o ofiarach Katynia i sowieckich wywózek. Nasi goście, pani Monika Szarejko, kierownik działu wystaw Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku i dr Marcin Zwolski, kierownik działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni z Warszawy, Barbara Antonina. Chciałam parę wątków poruszyć w związku z tym tematem. Pierwszy, mama moja była nauczycielką właśnie w Białymstoku, w gimnazjum. Także to chyba łączy się, prawda, bo państwo są z Białegostoku. I we wrześniu wraz, znaczy najpierw stróżany wraz z koleżanką jechały do Białegostoku. I takie wspomnienia, bo też to też chyba trzeba zaznaczyć, że jak byli witani Sowieci, to już tutaj chyba też pewne donosy mówiła jedna z pań, że po prostu były denuncjacje, były donosy i Polacy byli po prostu mordowani od razu na miejscu, tak jak w Pruszanie, mama tutaj pisze. Oficer artylerii polskiej został wdeptany po prostu w ziemię i nauczyciel gimnazjum, gdzie mama też pracowała w Pruszanie, Pazdalski, nauczyciel historii. Natomiast wracając do Białegostoku, przysiadły się z koleżanką, z Anną Dziubkowską w Baranowiczach i tam parę tysięcy uciekinierów na dworcu kolejowym czekało na możliwość powrotu do domu. I w pewnym momencie mama pisze, byłam świadkiem, jak zajechał pociąg z kilkudziesięciu wagonach, z dwoma lokomotywami i wyskoczyli Sowieci. Otoczyli tłum kordonem, ramię przy ramieniu, z bagnetami na karabinach i załadowali ludzi. To był jeszcze 39 rok. I tutaj ludność rzucała bochenki chleba tak przez plecy, dopóki był jeszcze w piekarniach. Także to jest jeszcze 39 rok, już wtedy były te wywózki. No i później mama pisze, wróciłam, co było w Białymstoku, ale może to już, prawda, to jest ważne, ale może już nie na dzisiejszy, prawda, temat, bo tam no, oczywiście też denuncjacje, co działo się w szkole, w szkołach. I także potem mama wracała, przewoziła syna Żydówki, kuratorki Brockmanowej przez zaręby kościelne tutaj Jurka Brockmana do Warszawy. To jest ta jedna sprawa. Druga, rodzina moja też przeszła Sybir. Wuj kapitan Stach Biesaga wraz z żoną przeszli wraz z armią Andersa, byli Monte Cassino, potem już zostali w Anglii. Natomiast ja z dziećmi właśnie z Sybiru spotkałam się jeszcze w Meksyku. Meksyk przyjmował Sybiraków, dzieci, sieroty. Zorganizowana została kolonia Santa Rosa, prowadzona przez oficera z ministra z ramienia rządu Sikorskiego, Henryka Stebelskiego. Także spotkałam, gdzieś mam też wspomnienia z tej Santa Rosy, musiałabym do tego sięgnąć. Ale los tych dzieci nie był łatwy, no jednak trzeba było tam przystosować się do tamtych warunków. W każdym razie Meksyk przyjmował tutaj te dzieci z Sybiru. To jest druga sprawa. A trzecia, ponieważ jestem, należę do rodziny pułkowej Katyńskiej 25. Pułku Łanów Wielkopolskich. 8 oficerów zostało zamordowanych w Katyniu. I chciałam, a pierwsze sygnały o mordzie katyńskim tu przywiózł do Warszawy oficer 25. Pułku UN Wielkopolskich, rotmistrz Ludwik Rojkiewicz. Mama spotkała go tu na Lwowskiej czy na Śniadeckich. Miał dokumenty, pokazywał, zaprosił mamę do domu. No ale niestety była denuncjacja, został zamordowany w grudniu 1943 roku. Z żoną i córką miałyśmy stały kontakt. Niestety już obie nie żyją. Natomiast jeśli chodzi o przechowanie pamięci, to trzeba to zaznaczyć, że właśnie ci koledzy pułkowi, oficerowie przechowali pamięć, pracowali nad tymi losami oficerów, kolegów i przechowywali pamięć o Katyniu. Tutaj było to właśnie duszpasterstwo weteranów kawalerii artylerii konnej od 1969 roku. Pracowało pod duszpasterską opieką księdza prałata Tadeusza Uszyńskiego w kościele akademickiej świętej Anny i tam tymi losami zajmowano się. To były czasy represji, czasy sowietyzacji. a właśnie ci koledzy, oficerowie i ich rodziny, bo przyznam się, że też od 69 roku z mamą, z tatą tam byliśmy. Ojciec opracował dzieje pułku i właśnie losy tych kolegów pułkowych zamordowanych w Katyniu. To był między innymi Zbyszek Gędzierski, Witold Martini, Andrzejewski, Rotmistrz, Cendro Witold, no i wielu, znaczy ośmiu w Katyniu zginęło. I mam tutaj przed oczami ich zdjęcie, 77 rok, zdjęcie na Polance Katyńskiej na Powązkach. Właśnie zjazdu kawalerzystów z całego świata. Także jesteśmy na tym zdjęciu. To jest ważne zdjęcie, dlatego że upamiętnia właśnie tą wolę, żeby mord katyński nie uległ zapomnieniu. Myślę, że to trzeba jednak pamiętać o tym, żeby jednak nie upowszechniać tej informacji, no że nie wiadomo, że to gdzieś tam po cichu było w rodzinach, tylko po cichutku się mówiło. Nie. To było mówione, była praca nad tym i były zagadnieniem i były zjazdy. Także myślę, że warto, prawda, wspomnieć o tych oficerach, których, tak jak tutaj piszemy, no spotkał los Katynia, bo pamięć o nich, gdyby nie tutaj też misja specjalna i telewizja Trwam, która zrobiła reportaż o duszpasterstwie weteranów kawalerii i artylerii konnej, no to właściwie uległoby to zapomnieniu. Także bardzo dziękuję, że mogłam zabrać głos i dobrze byłoby, bo tutaj to niestety przykro właśnie słuchać, bo w czasie tych uroczystości nikt na ten temat nie pisnął, ani prezydent, ani premier, ani szef urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Także z całego serca dziękuję. Także te trzy wątki. 39 rok Baranowicz już tutaj Sowieci wywozili. Następnie właśnie te kolonie Santa Rosa. No i oficerowie, którzy byli do końca i których spotkał, tak jak piszemy tutaj, no niestety los Katynia. Pamięć o nich jest taka sama. Tych wszystkich ekip, możemy powiedzieć, jest taka sama, jak była pamięć o Katyniu do 89 roku. Także z całego serca dzięki. Szczęść Dziękuję. Boże.
Szczęść Boże. Panie doktorze?
No tak, wiele wątków postaram się króciutko do każdego odnieść. Bardzo się zaciekawił mnie ten wątek na stacji kolejowej w Baranowiczach w 1939 roku. Oczywiście tych informacji jest zbyt mało, żebym mógł rozstrzygnąć to ostatecznie. Natomiast oczywiście są sytuacje, które mi się kojarzą, które mogą pasować do tego opisu. My zawsze mówimy wyraźnie o tym, że mówiąc o czterech wielkich akcjach deportacyjnych, nie zamykamy tematu, że były jeszcze inne akcje, dobrze udokumentowane i nieudokumentowane. Tutaj akurat rzeczywiście w 1939 roku już była pewna operacja przeprowadzona, którą można byłoby nazwać operacją deportacyjną. Ona była bardzo ciekawa i charakterystyczna. Otóż pojawił się problem związany z uchodźcami. Ogromne rzesze ludności migrujące pomiędzy tą nową granicą ustanowioną niemiecko-sowiecką stanowiły problem po obu stronach granicy. Sowieci w pierwszym momencie nie wiedzieli, co począć z tą grupą ludności, jako że dopiero te władze wprowadzali, nie chcieli też prawdopodobnie zastosować szczególnie drastycznych środków, bardziej, że nie mieli rozpoznania. Nie chcieli uderzyć też w ludność tą, która mogła ich później ewentualnie poprzeć, która mogła popierać ich władzę, stąd też próbowali dokonać rozpoznania, a tej ludności uchodźczej zaproponowali rozwiązanie, zaproponowali zgłaszanie jakby podpisywanie zgody do podjęcia pracy na wschodzie. Do podjęcia pracy w innych rewirach, gdzie ta praca podobno była przygotowana, dzięki czemu mogli przetrwać wojnę, dzięki czemu mogli przeżyć. Wiele z osób, tych uchodźców, nie mając środków do życia, dała się nabrać na tę propagandę. Nawet podpisywali zgody, że godzą się na podjęcie tej pracy i w pewnym momencie rzeczywiście te osoby w większości wywieziono. I teraz oczywiście od strony historycznej, niektórzy historycy przyjmują ofiary tej akcji jako taką swego rodzaju deportację. Niewątpliwie była to jakaś represja, bo ci ludzie nie zdawali sobie sprawy dokładnie z tego, na co się godzą. Być może nie do końca też na wschód wówczas trafiły osoby, tylko i wyłącznie te, które się na to zgodziły. My też do końca nie wiemy, gdzie oni trafiali. Prawdopodobnie w większości nie trafiali na Syberię czy do Kazachstanu jako ofiary późniejszych deportacji, tylko tutaj bliżej, na tereny wschodniej Białorusi, czy też wschodniej Ukrainy, ale była to również niewątpliwie represja polegająca na przemieszczeniu częściowo przymusowym, częściowo jakby z zaskoczenia, w związku z czym być może to ta osoba jakby opisująca to wydarzenie być może widziała właśnie taką akcję, ale tak jak mówię, zastrzegam, nie jestem w stanie tego rozstrzygnąć na podstawie tych kilku zdań, które tutaj usłyszałem. Chcę tylko jakby, żeby Państwo wiedzieli o tym, że historycy zdają sobie sprawę i mają wiedzę o różnych tego typu operacjach. Te cztery operacje deportacyjne, bardzo dobrze zbadane i opisane, nie są jedynymi represjami tego typu, jakie dotknęły ludność, czy to zamieszkującą Kresy zajęte przez Sowietów, czy właśnie tą, która się przemieściła ze strony zajętej przez Niemców, uciekając przed zbrodniami niemieckimi. Drugi wątek, który pani poruszyła, jest niezwykle interesujący. Ja powiem szczerze, że to jest rzecz fascynująca i taka, która stanowi według mnie wspaniały materiał na filmy, na książki, na niesamowite historie, bo to jest właśnie ten wątek, o którym troszkę już wcześniej mówiłem, że sybiracy, ci, którzy opuścili Związek Sowiecki z armią Andersa, a nie byli to tylko żołnierze, nie byli to tylko mężczyźni, bo razem z tą armią Andersowi udało się wyprowadzić ze Związku Sowieckiego również cywilów i dzieci, ogromną ilość dzieci trzeba było coś zrobić, tak? Wiadomo, że mężczyźni, którzy mieli walczyć, byli skierowani do specjalnych obozów na szkolenia. Natomiast co zrobić z tymi dziećmi, co zrobić z cywilami? Otóż zajęło się nimi na swój sposób Imperium Brytyjskie, kierując ich do obozów rozlokowanych na całym świecie, głównie właśnie w dominiach brytyjskich. Dlatego trafili oni, tak jak pani powiedziała, do Meksyku. Tutaj został wymieniony obóz Santa Rosa, tych obozów. Oczywiście było więcej, ja tych nazw w tej chwili nawet nie będę przytaczał, oczywiście też na pamięć nie znam wszystkich, ale poza Meksykiem duże grupy Sybiraków trafiły do Afryki Wschodniej, do Afryki Południowej, do Republiki Południowej Afryki, do Indii, do Australii, Nowej Zelandii. Także to tak naprawdę zostali rozsiani na cały świat. Stąd też dzisiaj nasze kontakty z Sybirakami wyglądają tak, że musimy się kontaktować praktycznie z każdym miejscem na Ziemi. I tutaj rzeczywiście, o ile większość Polaków zainteresowanych historią wie o tym, że żołnierze Andersa trafili do Włoch, że trafili na Wyspy Brytyjskie. Niektórzy słyszeli o tym, że gdzieś tam była też Nowa Zelandia i Indie, bo to były takie miejsca, o których powstało wiele książek i były znane. To rzeczywiście o tym Meksyku niewiele osób wie. Bardzo się cieszę, że pani Barbara o tym Meksyku i o obozie Santa Rosa wspomniała. Jeśli chodzi o pamięć o Katyniu w okresie PRL-u, to jest wątek bardzo skomplikowany. Oczywiście utrzymywanie tej pamięci głównie było możliwe za granicą, na emigracji. W Polsce było bardzo, bardzo utrudnione, co nie znaczy, że nie było osób odważnych, które tę pamięć dbały. Oczywiście takie osoby były i no, choćby dzięki temu, gdy w końcu lat 70. pojawiła się możliwość wydawania książek w obiegu podziemnym, to była tak zwana bibuła, obieg bez cenzury, to w tym końcu lat 70. i przede wszystkim w okresie Solidarności, rok 80-81 i później w stanie wojennym, wśród tych tysięcy tytułów różnych wydawanych właśnie poza cenzurą, książką czy też tematem, który doczekał się największej ilości wznowień, były właśnie publikacja Zbrodni Katyńskiej. To był ten temat, który trwał w pamięci Polaków, który trwał właśnie w pamięci wielu, wielu osób, które pomimo, że nie wolno było, to jednak o tym pamiętały i dbały o pamięć. I w momencie, kiedy pojawiła się ta taka furtka wolności, że gdzieś można było o tym informację rozpuścić szerzej, to wybuchło. I właśnie wśród tych publikacji podziemnych zdecydowanie tytułami najczęściej powtarzającymi się, to można sobie sprawdzić, są analizy tytułów podziemnych wydawanych w tych latach, zdecydowanie najczęściej był to temat Zbrodni Katyńskiej. Także ta pamięć po pierwsze trwała w podziemiu jakoś tym polskim, ona była cały czas, to po pierwsze, a po drugie potrzeba uzyskania informacji o Zbrodni Katyńskiej w społeczeństwie była ogromna, bo to ta potrzeba przecież regulowała ilość tych publikacji. Jeśli Polacy nie łaknęliby tych publikacji, nie wykupywali, bo przecież książki w podziemiu też rozchodziły się za pieniądze, więc jeśli oni by ich nie wykupywali, to nie byłoby tyle wznowień. Było tyle wznowień, dlatego że właśnie książki o Zbrodni Katyńskiej w końcu lat 70. i przez całe lata 80. podziemne wydania rozchodziły się jak świeże bułeczki. Także ta pamięć była potrzebna i chwała tym, którzy pomimo trudności, pomimo represji, które ich za to mogły spotkać w komunistycznym państwie, dbali o utrzymanie tej pamięci. Bardzo się cieszę, że pani o tym przypomniała.
Bardzo dziękuję. Pani Moniko, tutaj kolega mówi o tej pamięci. No, muzeum to miejsce upamiętnienia. Nawet macie taką strefę pamięci na waszej stronie. Jak to jest właśnie z pamięcią, upamiętnieniem czy zapamiętywaniem państwa doświadczenia, państwa akcje?
Mhm. Ja tylko nadwrócę tego, co powiedział kolega i żeby też troszeczkę uspokoić panią Basię z Warszawy, to zapewniam, że akurat Muzeum Pamięci Wirów, tak jak dzisiaj wielokrotnie powtarzaliśmy na łączu, w sposób szczególny naprawdę dba o pamięć i to jeżeli chodzi o te wielkie pustki i ofiary Katynia. I ofiary Katynia są też w sposób szczególny i bardzo taki odrębny upamiętniony w naszym muzeum, gdyż w piwnicach naszego muzeum znajduje się taka specjalna strefa, nieco odmienna niż inne pomieszczenia przeznaczone do odwiedzania. To nasz w swojej nazwie ma element pamięci, jest memoriał katyński. Specjalna sala poświęcona ofiarom Katynia, symboliczna w tej sali w chwili ciszy, zadumy, ciemności wręcz. Będzie można przyjrzeć się rzędom, kolumn, na których wyryte zostały imiona i nazwiska ofiar Katynia. Także pani Barbaro, teraz wiele się robi i my również jako Muzeum Pamięci Wiru, aby tej pamięci uczynić zadość, to przede wszystkim rodzinom tych ofiar. Natomiast takich weselszych akcentów dotyczących pamiętania, to chciałabym też gorąco Państwa zaprosić do naszej takiej ostatniej akcji poświęconej pamięci. Jest to akcja hashtag zapamiętani, poświęcona zbieraniu fotografii osób związanych z Sybirem, czy to bezpośrednio, czy to jako dzieci, czy wnukowie Sybiraków. Ta akcja ma na celu włączyć wszystkich, nawet Sybiraków i ich rodziny bardzo odlegle zamieszkujących od Białegostoku, od miejsca, gdzie powstaje wystawa, wystawę. Mianowicie każdy, kto wejdzie na stronę www.zapamiętani.eu, dowie się, że poprzez wykonanie zdjęcia portretowego może stać się częścią naszej wystawy. i niejako być świadectwem tego, że Sybir też wniósł do naszej historii, do naszej mentalności ogromny kapitał, że przetrwaliśmy i też ofiara Sybiru nie była daremna dla kolejnych pokoleń. I aby udowodnić tą łączność praktycznie już trzech pokoleń, bo no często opuszczają nas już Sybiracy, tak? Dzieci Sybiraków tak naprawdę przekazują w tej chwili pamięć swoim dzieciom, dlatego też my już mówimy praktycznie o trzecim pokoleniu i też te pokolenie staram się zaangażować w pamięć i jakby ideę szerzenia pamięci o Sybirze w ten sposób rozpowszechniać. Chcemy zaprosić do udziału w tej akcji, ale również osoby starsze, również dzieci Sybiraków zapraszam do tego, by wykonywać zdjęcia zgodnie z instrukcją, którą można odnaleźć na naszej stronie, przesyłać za pomocą strony specjalnego elektronicznego formularza, bądź też na adres mailowy wystawy@sybir.bialystok.pl. po to, aby stać się częścią naszej wystawy stałej w Muzeum Sybiru.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za podjęcie tematu, za też spotkanie z naszymi słuchaczami. Dziś temat pamięć o ofiarach Katynia i sowieckich wywózek. Nasi goście: Monika Szarejko, kierownik działu wystaw Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, i dr Marcin Zwolski, kierownik działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Bardzo dziękuję pani Moniko.
Dziękuję serdecznie i zapraszam już 11 września 2021 roku, byśmy byli razem do wielkiego otwarcia. Miejmy nadzieję, że nasza praca i pamięć o Sybirakach, o ich rodzinach została przez nas należycie upamiętniona.
Dziękuję pani Marcinie.
Dziękuję serdecznie za umożliwienie kontaktu z słuchaczami. Słuchaczom bardzo dziękuję za ciekawe głosy. To była ogromna przyjemność. Serdecznie dziękuję.
Miło nam. Dziękuję również i państwu za bycie razem z nami podczas rozmów niedokończonych. Bóg zapłać za każdy telefon.